7:10, wtorek, 17 października, zapowiada się ładny dzień, a tu zapowiada się pierwszy poranek Radia Wnet, poranek radia, które dorosło już do własnej częstotliwości, na razie eksperymentalnie, ale w ogóle będziemy mieć swoją częstotliwość i będziemy nadawać, jak Pan Bóg pozwoli. No i zobaczymy, na co dziś Pan Bóg pozwoli, będzie ciekawie. Zaczniemy oczywiście od Boba Marleya. Jesteśmy pięknym i szczęśliwym krajem. Polska, tak. Nie mylicie się, dobrze słyszycie. Jesteśmy pięknym i szczęśliwym krajem. U nas co najwyżej czasem przejdzie orkan, połamie parę drzew. A zupełnie niedaleko szaleje huragan Ofelia. Przenosimy się do Irlandii. Tomasz Wybranowski, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie Witoldzie, witam serdecznie słuchaczy i słuchaczki. Na szczęście Ofelia chyba już się uspokoiła, co prawda nocną porą, jeszcze gdzieś tak około godziny drugiej, około godziny trzeciej nad ranem szalał wiatr. Skutki to trzy ofiary śmiertelne, trzy osoby zginęły podczas huraganu Ofelia. Zdaniem meteorologów Ofelia to był najtragiczniejszy, najmocniejszy, najbardziej dewastujący sztorm i huragan w ciągu ostatnich 50 lat, jaki nawiedził Irlandię. W dalszym ciągu około 295-296 tysięcy domostw, jak również firm dużych i firm rodzinnych jest pozbawionych prądu. W tym momencie około 15 tysięcy ludzi w całej Irlandii jest pozbawionych internetu i dostępu do telefonii komórkowej. Natomiast do siedziby premiera Taoiseacha Irlandii, Leo Varadkara, spływają teraz informacje o zniszczeniach i około godziny 8 możemy się spodziewać briefingu konferencji prasowej, kiedy okaże się, jakie te straty są. Najprawdopodobniej całość strat i siła, pieniądze, euro, która będzie potrzebna do naprawy tego wszystkiego, co Ofelia uczyniła wczoraj, to około 750-800 milionów euro. Wracając do tego, co wydarzyło się wczoraj, stacje meteorologiczne Met Eireann odnotowały kilka rekordowych podmuchów wiatru. Najmocniej wiało w okolicach Fastnet Lighthouse, bo 191 km na godzinę. Kolejnym rekordowym punktem, gdzie Ofelia osiągała rekordowe rozmiary, to był Rogers Point, 156 km i na pudle, na trzecim miejscu, Kinsey Platform, 141 km na godzinę.
Jak było w Dublinie? Opowiedz.
W Dublinie było pół na pół. Akurat w miejscu, które dobrze znasz, Smithfield, gdzie akurat ja pomieszkuję, padało, wiało, natomiast wiele się nie wydarzyło. Natomiast w miejscu, gdzie podczas twojej pobyty w Irlandii nocowałeś sobie, to tam już trochę elewacji budynków zostało zniszczonych. No i w całym Dublinie około 2,5 tysiąca drzew zostało wyłamanych z korzeniami. Jak podkreślają siły obrony, Defensive Forces, stało się niewiele, jeżeli chodzi o straty śmiertelne, bo przypomnę, trzy osoby zginęły podczas Ofelii. To jest to, że Irlandczycy są dobrze zorganizowani i dosyć wcześnie służby meteorologiczne, jak również wszystkie lokalne councils zakazały generalnie wychodzenia podczas Ofelii na zewnątrz. Leo Varadkar, jak również wszystkie służby publiczne podkreślały, żeby zostawać w domu i tak też się uczyniło. Dublin wczoraj w godzinach południowych przypominał ten Dublin, który znamy z czasów Wigilii, czy z czasów pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia, kiedy praktycznie nie kursuje komunikacja, kiedy wszyscy zostają w domach. Tak przy okazji ta komunikacja powoli wraca do normalności. Z wyjątkiem Luasów, czyli dublińskich tramwajów, które wyjadą prawdopodobnie dopiero po godzinie godzinie 13 dzisiaj. Powód to jest zajezdnia i pokoje techniczne. Wreszcie zostały uszkodzone przez wichurę. Natomiast połączenia lotnicze już zostały udrożnione około godziny 3.30 nad ranem. Ofelia w Irlandii, nad Wyspami Brytyjskimi. W samej Irlandii 3 ofiary śmiertelne i straty wyniosły około 750-800 milionów euro.
Czyli Irlandia, jak nie wieje, to leje, albo wieje i leje. Jak Polacy znoszą taką pogodę?
Zgadza się. Na temat od Irlandczyków na koniec. Tak. Od Irlandczyków można się uczyć pogody ducha i tego, że w sytuacjach złych, niedobrych poszukują tych pozytywów.
A jak Polacy znoszą taką pogodę w Irlandii?
Jak Polacy znoszą? No, dla nas to jest normalny stan. No, zaskoczyłeś mnie tym pytaniem.
No właśnie. Nas zawsze Polacy przyjaciół interesują.
Tak. Powiem szczerze, że miałem wczoraj kilka rozmów z moimi znajomymi, przyjaciółmi. No i jak zwykle, jak trwoga to do Polaków. Kilku moich znajomych, którzy pracują w firmach związanych z ochroną mienia i osób, no dostało telefony, ponieważ inne nacje, w tym Irlandczycy, nie dojechali na miejsce pracy albo odmówili pracy wczoraj. Natomiast no, Polacy poszli do pracy, jak to zwykle bywa. Podobnie zresztą działo się lat temu 8, kiedy w cudzysłowie ta zima stulecia nawiedziła Irlandię. No, zima stulecia. Dla nas zima stulecia to obrazki z roku 1979. Natomiast tutaj spadło 10 cm śniegu, trochę oblodziło, spadła temperatura. No i Irlandia stanęła. Z wyjątkiem bratnich rezydentów z Polski, Czech i Węgier, którzy normalnie pracowali. No i dla nas była to okres radości, bo w okolicach Świąt Bożego Narodzenia trochę przypuszyło i trochę przylodziło.
Stało się normalnie.
Tak jest. Dla nas tak, dla Irlandczyków nie. Natomiast żadnych informacji związanych z moimi znajomymi, ze stowarzyszeniami i fundacjami działającymi przynajmniej w Dublinie dotrwałem. Nie spodziewałem się, aby coś podczas oferii wydarzyło się złego, czy z kwestiami natury mieszkaniowej, tak, Socjalno-bytowej, czy też jakieś uszkodzenia. To znaczy w całej Irlandii, raz jeszcze podkreślę, 3 ofiary śmiertelne, nie odnotowano żadnych innych, tak, ofiar, w tym również rannych, no, a straty, tak jak powiedziałem, wyniosą około 750-800 milionów, ale tak jak powiedziałem, o godzinie 8 konferencja prasowa i briefing premiera Leo Varadkara, no i poznamy wtedy rzeczywiste straty Republiki Irlandii po przejściu Ofelii, która teraz najprawdopodobniej gdzieś już mija Szetlandy i za chwilę będzie dochodziła już ta wystudzona Ofelia, jak mówią irlandzcy meteorolodzy, do wybrzeży Norwegii.
Czyli tam też powieje. Dziękuję. Z Dublina mówił dla nas Tomasz Wybranowski.
Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję.
Pozdrawiamy. A my na moment przeniesiemy się na południe. Zespół o niepokojącej nazwie The Dead Souls. Dead Souls śpiewał song pod niepokojącym tytułem W piekle będę w dobrej kompanii, ale mam nadzieję, że chodzi o bar, w którym często piją członkowie tego zespołu, który właśnie nosi nazwę Hell. W naszym studiu jest już nasz ulubiony Stanisław Michalkiewicz. Witamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Razem posłuchamy tego, co dzieje się w Wiedniu po wyborach, gdzie wygrał Osesek, 31-letni pan Kurz. Więc połączymy się z panem Andrzejem Kępą, dziennikarzem na co dzień stacjonującym w Wiedniu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie, miło mi.
Dzień dobry. Proszę powiedzieć, jak po wyborach w Austrii, jakie nadzieje, jakie oczekiwania, czy to dobry wynik, czy też możemy się czegoś obawiać?
Najpierw to trzeba powiedzieć, że jeszcze wybory, końcowy efekt wyborów nastąpi w czwartek, ponieważ bo zostały jeszcze głosy do policzenia, które zostały oddawane drogą korespondencyjną. Ich było w sumie około 900 tysięcy, zostało zliczonych 500, zostało jeszcze 400. I tutaj są pewne drobne zmiany możliwe. Tak na przykład to zaraz po wyborach w poniedziałek widzieliśmy, że trzecią partią, czyli najgorszej w swojej karierze, byli czerwoni.
Czerwoni.
Natomiast już wiemy, że są drugą.
O.
Także tutaj są malutkie, drobne zmiany. Podobna sytuacja dotyczy partii lewicowych, no tak powiedzmy po tej stronie lewicy, czyli mamy tutaj zielonych, którzy mają 3,8 i nie mieszczą się w progu parlamentarnym, nie będą, chociaż troszeczkę tam się podniosło. Natomiast partia Neos i partia Pilca, nowa partia Pilca, zdecydowanie w ciągu tych ostatnich liczeń głosów poszły do góry. I to jest też bardzo ciekawa tendencja, że ta możliwość głosowania korespondencyjnie zawsze działa na korzyść, przy liczeniu głosów zawsze działa na korzyść lewicy. Prawica jakby grzecznie idzie w niedzielę do wyborów, zgłaszają głosy swoje właśnie w ten sposób, a lewica jednak woli bardziej sobie korespondencyjnie oddawać. I tutaj jest jeszcze trochę rzeczy możliwych.
To ciekawe. Zapytam pana Stanisława. Panie Stanisławie, to co z lewica korespondencyjnie, a prawica osobiście?
No, lewica pewnie pamięta spiżową sentencję Józefa Stalina, że nieważne kto głosuje, to znaczy ważne oczywiście, ale najważniejsze kto liczy głosy. No i tam sobie dolicza jakoś pewnie, dzięki czemu zawsze poprawia sobie w tym doliczeniu wynik wyborczy. No i pewnie to jest zatwierdzone, tak ma być.
Panie Andrzeju, czy w Austrii możliwe są jakieś fałszerstwa wyborcze?
No mieliśmy ostatnio dosyć poważną sytuację, nawet wybory były prezydenckie powtórzone. Hmm. Tak, i tutaj no, istnieje tam, powiem to, że w ten sposób, że metoda wyborów poprzez karty korespondencyjne jest nie do końca zgodna z założeniami, ponieważ komisja wyborcza, kiedy się idzie składać głosy, to komisja wyborcza stwierdza, że osoba ta, która składała głos, autentycznie oddaje ten głos. W przypadku tych kartek takiej możliwości nie ma, ponieważ państwo zamawiacie, czy osoba wyborca zamawia sobie ten komplet dokumentów, otrzymuje go, ale kto faktycznie skreśli tą karteczkę, kto ją wyśle w przypadku rodzin, no to jeszcze jest do przyjęcia, no bo rodziny prawicowe przeważnie głosują razem, no, ale jak jest lewicowe, no nie wiadomo.
A jak dom jest podzielony pomiędzy mężem a żoną?
No właśnie, to nie wiadomo. To ten, kto silniejszą ma chyba dłoń, ten skreśla no więcej.
To może wywołać awantury rodzinne, także ta metoda głosowania.
Natomiast oczywiście ja to mówię żartobliwie, ale inna sytuacja wygląda w przypadku, kiedy są domy, na przykład takie pensjonaty czy domy opieki starości. No, to jest czasami występuje taka sytuacja, że istnieje zagrożenie takie, że ktoś za kogoś te głosy oddaje i tutaj trochę jest możliwości manipulacji tymi głosami. Ja myślę, że to jest do zmiany, to jest do dopracowania ta forma głosowania, chociaż ona się cieszy coraz większą popularność.
No tak, bo ludzie są coraz bardziej leniwi. Ciekaw jestem, jakie były wyniki głosowania niedaleko Linzu, w takiej niewielkiej miejscowości Bilał Amin. Tam jest piękny kamień i na tym kamieniu jest wyryty napis, że tu urodził się mało znany malarz, ale za to bardzo znany przywódca Adolf Hitler.
No nie wiem, ale na pewno to prześledzę, jakie tam były wyniki. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, to poza Wiedniem, gdzie czerwoni troszeczkę udało im się utrzymać, powiedzmy to w ten sposób, w ryzach wyborczych swoich wyborców, to pozostałych, no i może jeszcze troszkę w Burgenlandzie, gdzie tam też nie wypadli całkiem tak źle, ale w pozostałych landach w całej Austrii przegrali, biorąc pod uwagę swoje oczekiwania. Natomiast największym przegraną na pewno są Zieloni, którzy dostali się niedawno do władzy, w Wiedniu zaprezentowali swoje możliwości. No i te zmiany, myślę, że w Wiedniu, które nastąpiły, wprowadzanie sygnalizacji, nowej sygnalizacji świetlnej, że tam dwóch chłopczyków trzyma się za rączkę albo dwie dziewczynki na kolorze czerwonym.
Sygnalizacja święta się pojawiła. No, pięknie.
Tak,
to jest nomen omen piękne przejęzyczenie. Zamiast sygnalizacja tak? świetlna, sygnalizacja świetna, święta.
Tak. No, tak, no.
I dwóch chłopczyków za rączki, tak?
Tak, tak. Dwóch chłopczyk z rączki, dwie dziewczynki z rączki.
Wunderbare.
Pełno jest takich rozwiązań, które po prostu no, nikomu niczemu nie służą, wprowadzają tylko zamieszanie. No, Zieloni akurat tak ostatnio lubili, żeby wprowadzać zamieszanie. Nic poważnego
no,
nie,
tak ostatnio się... lubią wszędzie. A proszę powiedzieć, co pan sądzi o nowym zwycięzcy wyborów, panie młodym bardzo polityku Sebastianie Kurzu?
Ja powiem może w ten sposób, że według mnie ostatnie zwycięstwo Zielonych, polityka pochodzącego z tych kręgów Zielonych, ale pan Ebel nie jest politykiem Zielonym, prognozowało to, że w najbliższych wyborach wygrają Czarni. Wygrają Czarni i Zieloni i Niebiescy pójdą do góry. To było po prostu widoczne, że tutaj mogą jeszcze coś ugrać. Natomiast myślę, że jakby najważniejsze było rozstrzygnięcie wśród polityków partii chadeckiej to, że postawią teraz na tego nowego, młodego człowieka i tutaj postarają się zaprezentować nową politykę.
Czy on przypomina Macrona, czy raczej jest człowiekiem samodzielnym?
Nie, myślę, że w moich oczach nie. Myślę, że to jest człowiek, który po pierwsze różni się od Macrona dosyć dużo. No jest oczywiście, bardzo dużo liczy na swój zespół, na swój team, ale jest to człowiek zdecydowanie bardziej otwarty, bardziej transparentny, powiedzmy w ten sposób, niż sam Macron. I uważam, że potrafi wokół siebie zbudować grupę osób, która działa bardziej merytorycznie i bardziej niezależnie, niż to właśnie ma przypadek we Francji. Poza tym sam Kurz, wydaje mi się, że sprzyja mu jeszcze jeden taki element, na który może nie wszyscy zwracają uwagę. Austria to jest byłe cesarstwo, które zawsze ma problem ze swoją tożsamością i oni zawsze chcą, mają taką misję, prawda? Oni by zawsze chcieli być, jak pamiętamy, jakie były rozmowy z Rosją, to zawsze to Austria się zgłaszała, że oni chcą być tutaj partnerem, mediatorem jakichś takich rzeczy. I ta misja teraz we współczesnej Europie może być bardzo ciekawa, ponieważ widzimy, że Europa potrzebuje kogoś, jakiś państwo taki rząd, który będzie chciał podjąć się rozmowy między państwami krajów zachodnich i naszymi grupy wyszehradzkiej, bo tutaj jest zauważona luka i Austria rewelacyjnie w to może się, tutaj w ten scenariusz może się wpisać.
A na koniec proszę jeszcze powiedzieć, czy już umyto pomnik Jana Sobieskiego?
Tak, oczywiście. Tutaj też pragnę dodać, że nie był to atak na pomnik, tam były całkiem inne treści napisane i nie ma ruchów antypolskich. Znaczy ja nie zauważam ruchów antypolskich czy przeciwko Sobieskiemu. Wręcz przeciwnie, sam organizuję wydarzenia, imprezy związane z rocznicami Jana III, związane z Sobieskim, ze Cieczą Wiedeńską. Wiem, jak jesteśmy ciepło przyjmowani przez Austriaków, no szczególnie właśnie przez ludowców, którzy nam coraz częściej dziękują.
No tak, bo gdyby nie Sobieski, to większość Austriaków nosiłaby kręcone włoski, miałaby oliwkową cerę prawdopodobnie już dziś.
No nawet się mówi tak, że kiedyś była bardzo popularna sprzedaż gazet na ulicach, że kiedy stojąc na światłach podchodzili panowie i sprzedawali tam gazetę, no to taki żart był kiedyś właśnie, że gdyby nie Sobieski, to Austriacy by sprzedawali jeżdżącym w samochodach Turkom prasę codzienną rano.
No tak, nie ma, na szczęście nie ma jeszcze pomnika czarnego Mustafy na Kalenbergu na przykład. Nie ma.
Tak, my oczekujemy tutaj jakichś ruchów ze strony polskiej społeczności, polonijnej społeczności, żeby jakiś odpowiedni symbol na tym Kalenbergu był. No planowany jest pomnik Sobieskiego, ale on coraz dłużej, to już jest piąty rok, jak są zbierane pieniądze na ten temat, na te fundusze, no budzi to coraz większe kontrowersje. No miejmy nadzieję, że król zagości tam na stale w postaci brązowego pięknego pomnika. Natomiast wracając do wyborów, to jeszcze chciałbym jedną rzecz zwrócić uwagę, że podczas tych wyborów głosowało około 16, czy dokładnie 16 partii zgłosiło się i to, co jest wyjątkowe, to, że przeszło ich tylko 5, prawda? Straciliśmy partie takie jak BCE, tutaj z szefem panem Peterem Westenthalerem, który niedawno temu został ogłoszony wynik wskazujący go na zmalwersowanie pieniędzy.
Złodziej po prostu.
1 400 000 euro. Także mamy, no, to, znaczy w tej naszej scenie austriackiej się naprawdę dużo ciekawych rzeczy dzieje. No Zieloni, których już nie będzie, prawda? No i teraz jeszcze ciekawe jest, jaki nazywa się teraz pozostała partia PiS, bo to są też Zieloni i Neosi. Czy oni będą w stanie teraz pozyskać sobie tych wyborców, którzy odeszli od Zielonych i będą dalej połączali grono swoich wyborców, czy też po prostu też powoli zanikną w kolejnych wyborach.
Bardzo dziękuję. Pan Andrzej Kępa, dziennikarz, działacz polonijny i sportowy z Wiednia, opowiadał nam o najnowszej sytuacji na południu. Dziękuję.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Wzajemnie. Z Bogiem.